Siostry, bracia, zapraszam Was do trzeciej części tego naszego rozważania dotyczącego piątego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Ewangelia według świętego Jana, rozdział piąty, to jest strona 1142. Polska była wtedy w okresie rozbicia dzielnicowego od 4 lat. To dla tych, którzy Biblię opanowali, jeśli chodzi o strony pod kątem historii Polski. Nie wiem, kto jeszcze poza mną. Jacek, nie? Jacuś, o rozbicie dzielnicowe od kiedy liczymy? Dobrze. 38, tak. Tak, bardzo dobrze. 1138 rok.
10 lat.
Wiesz co, ja nie słyszałem, bo w pewnym wieku człowiek... Dobrze, że nie słyszę wszystkiego. Rozdział 5, wiersz od 19. Zapraszam, czytamy wspólnie. Można sobie czytać pod nosem, można czytać głośno. Czytanie słowa bowiem... Wiecie, że kiedyś w ogóle nie czytano cicho? Nie umiano czytać cicho. To było dziwne, bo my dzisiaj myślimy sobie, czytanie cicho jest naturalne. Natomiast prawda jest taka, że jak czytano, to zawsze głośno. Pamiętacie tego Etiopczyka, który szedł, jechał na wozie? On czytał, a kolega Filip słyszał, co on czyta, ponieważ nikt nigdy, to chyba po raz pierwszy czytamy u Augustyna, że on czytał i ruszały mu się tylko usta, ale nie było słychać głosu i to było dziwne. Zawsze jak czytano, czytano głośno. Nikt nie czytał cicho, tak? W domu też, jak czytamy, czytamy sobie w myślach, ale jak chcemy coś dobrze usłyszeć, to czytamy głośno. Nie wiem, czy macie to też, bo nie wiem, czy to się rodzi człowiekowi w pewnym momencie. Zapraszam więc do wspólnego czytania. Jeśli masz Biblię warszawską, bo jak masz tysiąclecia, to czytaj sobie w myślach, tak? Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: Amen, amen. Zaprawdę, zaprawdę, czyli powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi. Muszę się zatrzymać. Tak? Jeszcze raz. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi. Można to czytać 100 razy i człowiek nie widzi. A napisane wyraźnie. Lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Amen, amen. Powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. I nie stanie przed sądem, ale przeszedł ze śmierci do życia. Amen, amen. Powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. I nie dziwię się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Amen. Pobłogosław nas Ojcze, gdy przyszliśmy, aby rozważać, przyszliśmy, aby czytać, przyszliśmy, aby słuchać, przyszliśmy, aby myśleć, przyszliśmy, aby usłyszeć, co Ty mówisz. Dlatego dzisiaj proszę Cię o otwarte uszy, otwarte serca, otwarte głowy, otwarte umysły, abyśmy mogli, Panie, przejąć się Twoim słowem, przyjąć je i abyśmy mogli nim żyć, wyznając, że Twoje słowo jest jak chleb. Chcemy go dzisiaj. Wyciągamy po nie ręce i prosimy, nakarm nas, Panie, w Duchu Świętym. Amen. Zatytułowałem to dzisiejsze rozważanie jak kręgi na wodzie. I powiem szczerze, że nie mam pojęcia czemu. Nieraz tak jest. Jak człowiek coś musi zatytułować, no to tytułuje. Coś mu przychodzi na myśl, no, mi przeszło coś takiego, jak kręgi na wodzie. Jest to trzecia część. Mówią nieraz tryptyk, więc zrodził się ten tryptyk nieplanowany zupełnie. Zaczęło się w moim jakby szukaniu tego, co Bóg mówi, co chce powiedzieć do nas. Zrodziło się to pewnego razu, gdy przeczytałem te uzdrowienie na Sadzawce. Przeczytałem o tym uzdrowieniu, znalazłem coś takiego, co mi się strasznie zapodobało w tym tekście. Naprawdę po prostu fenomenalne. I zaczęło się po prostu od uzdrowienia. I to jest właśnie chyba przyczyna tego tytułu. To jest troszkę tak, jak wrzucisz kamyk do wody, nie? Wrzucisz kamyk do wody, on wpadnie, zrobi plum, a potem zaczynają się robić kręgi na wodzie, tak? Jakieś jedno wydarzenie, małe wydarzenie. Powiem, takie, które można było po prostu nie zauważyć, tak? Człowiek, który był chory, został uzdrowiony. Dla niego wielki cud, dla innych wielki problem. I nagle z tego małego kamyczka, który, no przecież tylu ludzi Jezus uzdrowił, można by powiedzieć właściwie, no to nie jest żadna wielka rzecz. I nagle z tego małego kamyka robią się następne i następne kręgi i sprawa zaczyna zataczać coraz większy jakby obszar, tak? Chcę więc powiedzieć, że te rozważania, one są efektem tego, że nieraz jest tak jak, Słowo Boże jest trochę jak kamyk, tak? Jest jak ziarno, jest jak ogień i tak dalej, ale jest też jak kamyk. Bóg wrzuca nam coś do środka, do serduszka i po prostu coś wpada, mówimy dziękuję, a tu się okazuje, że to zaczyna zataczać coraz większe kręgi. Tak było w twoim życiu, tak jest w twoim życiu, prawda? Że Bóg wrzucił jakiś kamyk w twoje życie i nagle się okazało, że ten kamyk zaczyna robić się potężnym tsunami, który kończy się wielką rewolucją. Bo trzeba powiedzieć, że to uzdrowienie, które ma miejsce tam w Sadzawce Betesda, to uzdrowienie jednego człowieka żyjącego od 38 lat, jak powiedzieliśmy, dłużej był chory niż Pan Jezus żył, tak? O żyjącego od 30 lat, to uzdrowienie tego człowieka staje się powodem objawienia Jezusa jako Mesjasza, tak? To, co Jezus tutaj powiedział w Ewangelii i to, co powie dalej jeszcze, to, co tutaj mówi do ludzi, którzy wcale nie są mu przychylni, stawia go w sytuacji bez wyjścia. Tam jest napisane zresztą ciut wcześniej, że Żydzi postanowili go zabić. Właśnie za to, co mówił. I dlatego myślę sobie, to rozważanie jest jakby wymuszone troszkę, tak? I chciałbym na ten temat jeszcze może dwa zdania, ale później. Możemy powiedzieć tak. Czytałem ten tekst i pomyślałem sobie, że mam pewien dług, który chcę spłacić, a którego nie mogę. Nieraz tak jest, nie? Chcesz spłacić dług, ale nie możesz. Nie dlatego, że nie mam, żeby spłacić, ale że nie ma tej, której chciałbym spłacić ten dług. Ponieważ gdy mieliśmy katechumenat, wielokrotnie Grażyna, przygotowująca się do katechumenatu, pytała o różne rzeczy. Pytała o szczególnie o kwestię bóstwa Jezusa, ponieważ nawiedzali ją świadkowie i miała pewne problemy. Ja jej wtedy mówiłem, wiesz, Grażynko, na wszystko przyjdzie czas. Teraz najważniejszą rzeczą nie jest to, co Biblia mówi o bóstwie Jezusa, tylko to, w jaki sposób ty chcesz odpowiedzieć na wiadomość, że Jezus Chrystus umarł za ciebie, tak? Na wszystko przychodzi czas. I również na to, żeby rozpoznawać pewne rzeczy, również w kategoriach, jakbym powiedział, teologicznych. Oczywiście można człowieka zasypać, wiecie, bo tak się nieraz robi, można człowieka zasypać tysiącem informacji, jak przyjdzie do zboru, bo wszystko jest ważne, tak? Czy wiesz, że Jezus jest Bogiem? Czy wiesz, że Jezus umarł za ciebie? Czy wiesz, że tutaj w tym zborze płaci się dziesięcinę? Albo w tym zborze właśnie się nie zbiera pieniędzy? I można by powiedzieć tysiąc rzeczy i trzeba by wybrać, które są najważniejsze. Ustaliliśmy tutaj, a może tak Duch Święty jakoś prowadzi nas tu w tym zborze i w ten sposób również prowadzi nas, również jako starszych, żeby zorientować się, że są rzeczy pierwszorzędne, które trzeba podać człowiekowi, gdy przychodzi. Do tych rzeczy należy to, żeby Jezus Chrystus stał się doświadczeniem mojego życia. To, co mi się szalenie podobało na tym katechumenacie i na poprzednich. Kiedy ja myślę sobie, jakbym zapytał się teraz Kasi obecnej tutaj, człowiek, kiedy słyszy, że będzie musiał przejść jakiś katechumenat przygotowujący do chrztu, myśli sobie, o matko, jeszcze coś trzeba zrobić, tak? A tam będą mnie pytać, a tam będą coś ode mnie chcieli, a tam może trzeba będzie coś napisać, nie daj Boże coś powiedzieć, nie Kasiu? Nie daj Boże coś powiedzieć, więc to będą po prostu straszne rzeczy. Ale katechumenat ma jeden cel i chciałbym go dzisiaj objawić, bo on jest dość ważny dla nas. Mianowicie taki, żeby odkryć te prawdy, które człowiek teoretycznie zna, gdy przychodzi do kościoła. Mianowicie, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Synem Bożym, że Jezus jest kimś, kto za mnie umarł, jest moim Zbawicielem, jest moim Panem, jest moim najważniejszym, jest dla mnie wszystkim. Żeby to, co wiem tu, prawda, stało się doświadczeniem tego, co mam tu. Ktoś powiedział kiedyś, że między tym, co jest tu, a tym, co jest tu, jest taka cienka żyłka, nie? Albo może ona wcale nie jest taka cienka, tylko że ona ma tendencję do tego, żeby się zwężać. I jest taki problem z tym, co ja wiem, a z tym, co ja żyję, tak? W jaki sposób żyję. Jest takie zwężenie, które powoduje, że chociaż wiem doskonale, że Jezus, że Jezus, że Jezus, że Pan Bóg, że ja, że ludzie, że świat, choć to wszystko wiem doskonale, to między tym, co tu jest, co ja wiem, a tym, w jaki sposób ja myślę, żyję, czuję i postępuję, następuje nieraz taka rozbieżność, że po prostu jesteśmy zaskoczeni tym, jak to jest, że ja jedno wiem, a drugie robię. Prawda? Ponieważ nie ma tej przepustowości, tak? Ta żyłka się gdzieś zwężyła i zrobił się zator i po prostu zapętliło się coś i już nie ma. Dlatego mówimy, że największym cudem jest to, że człowiek, który wie o tym, że Jezus jest Panem, że Jezus za Niego umarł, że może doświadczyć tego jako swojego osobistego spotkania z Jezusem, swojego osobistego Damaszku, tak? Ja się cieszyłem, bo myślę sobie tak, jaki jest powód dla tego, żeby kogoś ochrzcić? Co powoduje, żeby kogoś można było ochrzcić? Żeby można powiedzieć, ty możesz być ochrzczony. Można by powiedzieć tak, no zróbmy jakiś egzamin i sprawdźmy wiedzę, znajomość Biblii, znajomość Pisma Świętego. Nie, to nie tak, prawda? Zobaczmy, czy jest porządne, czy żyje porządnie. Nie pije, nie pali, zachowuje się jak trzeba, czy żyje porządnie. Ale jest wielu ludzi, którzy tak przychodzą do zboru i w ogóle nie mają z tym problemów i właściwie nie byłoby właśnie to, trzeba by tak wszystkich. Jaki jest jedyny powód, dla którego można by powiedzieć, człowiek jest przygotowany, żeby został ochrzczony? Gdy możemy powiedzieć, że na jego drodze stanął Jezus Chrystus i gdy on odpowiedział na pytanie, kim jest i wyznał, że jest jego Panem i jego Zbawicielem i że to jest jego osobiste doświadczenie. I to jest może wszystko. Albo może początek, prawda? Ale potem przychodzi czas, kiedy trzeba po prostu zwyczajnie pójść dalej i pokazywać następny etap. Ponieważ nie wiem, czy macie takie wrażenie, ja mam, bardzo niepokojące, że w naszym ruchu, który, jak powiedzieliśmy na początku, bardzo kochamy, cieszymy się, że jesteśmy zielonoświątkowcami, nie wyszło mi to pierwszym razem, jeszcze raz, cieszymy się, że jesteśmy zielonoświątkowcami, ponieważ możemy być swobodni i zachowywać się swobodnie, ale mamy też świadomość, że z tym się wiążą pewne niebezpieczeństwa, mianowicie takie. I chyba to jest największe, to jest nasz problem. Mianowicie nie bardzo wiemy, jak wygląda nasze życie, czy inaczej powiem, nie bardzo wiemy, tak, najpierw człowiek przychodzi do zboru, interesuje się, zajmuje się, ktoś tam się nim zajmuje, zaczynamy rozmawiać, jest katechumenat, potem następny, to jakiś pierwszy, wtórny i później przygotowanie do chrztu. I jest ochrzczony, jest wielka feta, jest wspaniała radość. Potem może jeszcze kwestia jego przyjęcia do zboru, też jest wielka radość. A potem będzie musiał resztę życia spędzić w zborze jakoś tak przez najbliższe 30, 40, daj Boże 50 lat. I co on ma w tym czasie robić? Jakby nie zostało ustalone, nie ma programu dla tych, którzy są w zborze. Nie wiem, czy rozumiemy. Dla tych, którzy przychodzą, jest program, a dla tych, którzy już są, nie ma. No teraz musisz sobie jakoś radzić, tak? Słuchaj, musisz spędzić najbliższe 30-40 lat na to, żeby jakoś przeczekać. W kąciku usiąść, coś tam posiedzisz, poplumkasz, pośpiewasz, popatrzysz, aż pójdziesz, nie wiem gdzie, na zawsze, jak powiada poeta. To nie zawsze jest dla nas do końca zrozumiałe i myślę sobie, że odkrywanie tego, na czym polega droga chrześcijańska i na czym polega wzrastanie w Panu, na czym polega to, że możemy powiedzieć, duchowość nasza jest progresywna, że się rozwija, że idziemy dalej, idziemy wyżej. To jest dość skomplikowane. Musimy to odkrywać. Nie wiem, czy ktoś może powiedzieć, że już zna tę drogę i wie, na czym polega poszczególne stopnie. Jeśli znasz, przyjdź do mnie, porozmawiamy. Chętnie usiądę, będę słuchał wreszcie. Ktoś mi to wyjaśni, bo ja sam nieraz mam z tym problem. A nawet bym powiedział tak, potrzebujemy tego, żeby dokładnie wiedzieć. Chcielibyśmy iść dalej świadomie. Nie wiem, czy wy też. Wiedziałem, że pewnego dnia usiądę sobie z Grażynką i porozmawiamy sobie z nią. Również na ten drugi temat, tak? Ona rozpoznała, że Jezus jest jej Panem, że jest jej Mesjaszem, że umarł za nią, że jest jej Zbawicielem, że chce Mu oddać życie i w związku z tym także doświadczyła opuszczenia grzechów i mówiła o tym i została zanurzona w wodzie. A potem przyjdzie czas, kiedy będziemy musieli rozpoznać, co to znaczy, że Jezus nie tylko jest Mesjaszem, że jest nie tylko moim Zbawicielem, ale że jest Synem Ojca, że jest Bogiem. Ale myślę sobie, na to przyjdzie czas. I wiecie, że nie przyszedł. I miałem taki dług, ponieważ pomyślałem wcześniej już, że będziemy mieli ten wtórny deuterokatechumenat, tak bym powiedział, i że będzie wtedy okazja porozmawiać. Ale człowiek nieraz tak sobie myśli, ale Pan Bóg chciał inaczej. Dzisiaj może ona ma w tym sensie znacznie lepszych nauczycieli, którzy ją wprowadzają w takie tajemnice, o których nam się nie śniło, w taki sposób, w którym możemy sobie tylko życzyć. Ale z drugiej strony ja osobiście żałuję, że tym swoim koślawym językiem nie udało mi się z nią wcześniej o tym porozmawiać. A tymczasem, gdyby udało się, dzisiaj byśmy, Grażynko, doszli do tego miejsca i dzisiaj byśmy zaczęli obserwować, co to znaczy i dlaczego mówimy, że dla nas tajemnica Boga jest ściśle związana z tajemnicą bóstwa Chrystusa. Jeśli wierzymy, że Jezus przychodzi razem z całym Kościołem, to wierzymy także, że jest tutaj, są tu wszyscy ci, którzy mają być. Kaplica mała, malutka, nie może pomieścić więcej niż tam z 80 osób, a tu jest całe niebo. Jak to się dzieje, nie rozumiem. To jest cud. To, co już tydzień temu zauważyliśmy, czytając ten tekst, to, że Jezus dokonał pewnej prowokacji. Ta prowokacja była z jego strony zaskakująca, ponieważ wcale nie musiał uzdrawiać tego człowieka w szabat. Mógł poczekać, wiedząc o tym, że na niego patrzą. A po drugie, wcale nie musiał mu powiedzieć, weź swoje łoże i chodź, pamiętając, że jest szabat i że łoże nosić nie można. Ale powiedzieliśmy sobie, że Jezus Chrystus nie robi prowokacji dla samych prowokacji. To nieraz robi artysta, tak, żeby prowokować. Jezus Chrystus, kiedy każe człowiekowi choremu, leżącemu od 38 lat, sparaliżowanemu wstać, to tu jest coś zaskakującego. Zauważyliście to razem ze mną czytając, że tam nie ma w ogóle mowy o wierze, tak? On nie zapytał, wierzysz? I nie uzależnił od tego, czy ten człowiek wstanie. Powiedział mu po prostu, wstań. I to jest nasz Pan Jezus Chrystus. U niektórych to wiąże się z wiarą, a w niektórych przypadkach jest to taka łaska, jak coś, co nagle na człowieka spływa i po prostu powoduje, że on się popatrzył, otworzył oczy i poczuł, że może wstać i że może iść. Ale potem także, że może wziąć to łoże, tę matę i na dodatek usłyszał, chodź. Mówiliśmy, że nie musiał tego robić, nie musiał prowokować, ale to zrobił. I miał w tym cel, prawda? Bo Jezus niczego nie robi bez celu. Nie wiem, czy to jest oczywiste, nie? To tak oczywiste, że nawet amen się nie chce człowiekowi odpowiedzieć. Ale oczywiście. Oczywiście, wszystko co robi ma cel, jasne. No tylko, że nam w życiu nieraz to nie jest takie oczywiste, tak? W życiu to nie jest takie oczywiste. Na kazaniu jest. Na kazaniu to jest wszystko oczywiste. Ale kiedy potem w życiu Jezus Chrystus zaczyna coś robić, to mówię, Panie, dlaczego? Panie, ale o co chodzi? Panie, błagam, co Ty robisz? A Jezus mówi, ale przecież to takie oczywiste. To takie oczywiste, to jest jasne. Przecież robię to, no bo Ty wiesz. Po prostu to ma cel. Niczego, co się dzieje w Twoim życiu, nie robię bez celu. To wszystko, co robię i co się dzieje w Twoim życiu, ma swój cel, ma swoje znaczenie. Ale możemy powiedzieć tak, jednocześnie strasznie komplikuje. Przecież to wszystko, jeszcze raz powiem, to wszystko można było zrobić tak jakoś, żeby to nie komplikowało. Uzdrowić w niedzielę, czyli w pierwszy dzień tygodnia. I jakoś tak zrobić, żeby to nie komplikowało. No czemu, Panie, komplikujesz? No czemu komplikujesz? Jezus Chrystus wnosi w Twoje, w moje, w życie ludzi pokój i radość. Nie wiem, czy to jest oczywiste, czy można powiedzieć amen. Czy, oczywiście, czy Jezus Chrystus wniósł poczucie bezpieczeństwa w swoje życie? Czy wniósł, oczywiście, czy wniósł radość? Nie. Oczywiście, wniósł. Pokój czy wniósł? Oczywiście. Wszystko wniósł, co trzeba, tak? A co trzeba, wyniósł. Oczywiście. Wyniósł wszystko, co nie było potrzebne. Zabrał Twoje grzechy, zabrał poczucie winy, zabrał wszystko to, co powodowało, że czułeś się fatalnie, że byłeś najgorszy, że myślałeś o sobie, że jesteś po prostu do niczego. To wszystko wyniósł, a zamiast tego wniósł swój pokój, swoją harmonię. I powiem tak, nie wiem, na czym to polega, ale to jest tak, jakby Jezus Chrystus zapalił w moim sercu światło, jakby zapalił ogień. I wiecie, On to zrobił gdzieś wewnątrz i nie wiem, czy was też, gdzieś w środku. Zapalenie ognia w środku nie jest najbezpieczniejszą rzeczą, o czym mogłaby nas Kasia poinformować jako stara pożarniczka. Nie wiem, jak to się mówi. Teraz nie wiadomo, co gorsze, pożarniczka czy stara. Chciałem powiedzieć w ten sposób. Doświadczona, ale się już nie wyplączy. Dlatego nie będę się zapętlał. Oczywiście. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że nie do końca rozumiem, jak to jest, że Jezus Chrystus zapala coś w środku w nas. Coś, co płonie gdzieś w środku, jest to pokój, jest to radość, jest to poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie te rzeczy, nie da się ich w sercu ukryć. One gdzieś zaczynają emanować. Jak Mojżesz spotykał się z Bogiem, jak szedł na spotkanie z Bogiem, kiedy wracał, to nie dało się ukryć, że on się spotkał z Bogiem, tak? Bo wszystko wyglądało inaczej, bo on po prostu promieniał, tak? Tak mówi tekst, promieniał, jaśniał. Po prostu nie dało się tego ukryć. I taka jest prawda. Jeżeli spotkałeś się z Bogiem, jeżeli w twoim życiu Jezus Chrystus wszedł ze swoim pokojem, uporządkowaniem, z radością, ze swoją mocą, z bezpieczeństwem, to po prostu musi być widać, tak? To widać gdzie? Gdzie najbardziej widać, że Jezus Chrystus cię zmienił? W oczach. Tam w tych oczach miałeś do tej pory smutek, ból, poczucie pustki. Te oczy były szare, te oczy nie miały specjalnie, one były rozbiegane, one były oczami ludzi, którzy po prostu patrzą tak, wiesz, kiedy trzeba zwiewać. I nagle jak Jezus Chrystus rozpalił cię w środku, to twoje oczy stały się inne. I ludzie się patrzą na ciebie i mówią, jesteś inny, stałeś się inny. Może dzisiaj już się do ciebie przyzwyczaili. Ale na początku oni wiedzieli, ja się zastanawiam, oni wiedzieli od razu, że coś z tobą jest innego, prawda? Że coś się stało, coś co spowodowało, że nie wiem, nic przecież nie mówiłeś, nic nie robiłeś, niczego specjalnego, żadnych rewolucji, ale po prostu oczy zaczęły coś mówić. I jestem tym szczerze zdumiony, że ludzie, którym nie musimy wcale mówić, nie? O Bogu, nagle oni odczuwają, że coś z nami jest nie tak, coś jest innego, nie? Przepraszam za to, że się na chwilkę zastanowiłem, ale tak myślę sobie, że Bogu dzięki za to, bo to nie my robimy, tak? Ale jednocześnie musimy też powiedzieć, że nieprzyjaciel to jest ten, który widzi w naszych oczach, widzi, że coś jest z tobą innego, tak? Patrzy na ludzi i widzi, że wszyscy mają ten bezsens w oczach, tą pustkę, tę szarość, to poszukiwanie tylko jakichś wrażeń i tak dalej. I nagle spotyka kogoś, kto oczy ma jasne, tak? Kto ma wzrok taki spokojny, kto jest po prostu bezpieczny, kto jest radosny. Nie taki wesołkowaty przez chwilkę, tylko jest autentycznie radosny. I co wtedy się dzieje? I on wtedy postanowi kogoś takiego po prostu usunąć, tak? Bo on nie pasuje do reszty, bo reszta jest po prostu szara, pusta i bez sensu. Dlatego ten tekst, który mówi o tym, że Jezus Chrystus przychodzi, aby uzdrowić człowieka, aby uzdrowić tego biednego, sparaliżowanego 38 lat w tej wsadzawce Betesda, ten tekst nie mówi tylko o tym, że człowiek, który jest chory, ma być uzdrowiony. Chcemy to podkreślać, ale musimy się tego uczyć. Ktoś ostatnio mi powiedział, że pewne rzeczy trzeba powtarzać. Pewne rzeczy trzeba powtarzać. Chcę dzisiaj to powtórzyć. To, co wszyscy wiemy. Cud, siostry, bracia, cud nie jest tylko nadprzyrodzonym zjawiskiem, który ma nas przez chwilkę uczynić szczęśliwszymi, tak? Cud nie jest po to i nie jest do tego, żeby przez chwilkę chory, który był sparaliżowany, mógł chodzić, ślepy, który nie widział, mógł widzieć, głuchy, który nie słyszał, mógł słyszeć. Niektórzy ludzie traktują cud jako cel swojego życia. Jeżdżą od konferencji do konferencji, od spotkania do spotkania, od ewangelisty do ewangelisty. A swoją drogą, przepraszam wszystkich tych, którzy pojechali na 18.30 na spotkanie z jednym z ewangelistów do Elbląga, a się okazało, że to nie na 18.30, tylko na 17.30 i nie w czwartek, tylko w środę i w ogóle. Okazało się, że tam nie było. Nieznaczna pomyłka, jak Radio Erywań, ale generalnie poza tym się wszystko zgadzało. Ludzie jeżdżą, i tu nie mówię o tych, którzy pojechali akurat, bo oni nie w tym celu, ale chcę powiedzieć, ludzie jeżdżą w poszukiwaniu cudów, szukają cudów. Mówi święty Paweł, Grecy szukają cudów, szukają znaków. Tak? Szukanie cudów, albo szukanie mądrości, bo ktoś inny może szuka cudów, bo tam chyba jest o Żydach napisane, że znaków. Znaków szukają. Szukanie cudów, szukanie znaków, znaków dla, czy cudów dla cudów jest znamienne dla środkowców. Jest charakterystyczne dla nas, dla tego środowiska, ale jak to jest płytkie, siostry, bracia, to chyba nieraz do nas dociera, co? Ponieważ kiedy Pan Jezus uzdrawia tego człowieka tu przy sadzawce Betesda, gdy go uzdrawia, gdy czyni coś takiego, bym powiedział, wstań, idź, weź łoże, chodź. Tak po prostu jakby troszkę przy okazji, to jednocześnie zobaczcie, ten człowiek zostaje uzdrowiony, to jest cudowne, to jest wspaniałe, tak? Ale jednocześnie robi się tsunami powoli, tak? To wydarzenie, które oczekujemy, niech Pan Bóg coś zrobi. Jeśli oczekujesz od Boga, że On coś zrobi, to wiedz, że to spowoduje kręgi coraz dalej. To będzie się roznosić. I wiedz, co najgorsze, ten twój błysk w oczach, to twoje uzdrowienie, to ta radość, to wszystko, co wynika z tego uzdrowienia, one staną się wkrótce dla kogoś przeszkodą. Mówiliśmy o tym. One wkrótce okażą się dla innych przeszkodą. Ten przykład pokazuje, że ludzie nie będą ciebie akceptować. Nie będzie ci się, nie będzie im się podobało to, w jaki sposób ty się na nich patrzysz, w jaki sposób rozmawiasz. To jest chyba najgorsza rzecz, ponieważ bym powiedział tak, no Pan Jezus mnie przyjął, Pan Jezus mnie zbawił, Pan Jezus mnie uzdrowił, Pan Jezus zrobił to wszystko, jestem szczęśliwy. Czemu inni nie mogą się czuć szczęśliwi? Czemu inni nie mogą też patrzeć na mnie i mówić aleluja? Tylko co widzieć? To, co mówiliśmy tydzień temu, tak? Zamiast człowieka widzę łoże, widzę matę. Zamiast człowieka widzę po prostu coś, co mi przysłania. Mówiliśmy o tym tydzień temu, tak jak wczoraj. Mówiliśmy, że Jezus przełamuje pewne kody obyczajowe. Wdziera się w nas ułożony świat. I my chcemy tylko cudu, małego, drobnego cudu, a tymczasem, gdy on wchodzi, to on rozsadza, tak? Jest taki, był chyba tutaj Gosiu, Magdo, Krzysiu, na murach, takie zdarzenie na murach miejskich w Fromborka, znaczy na murach katedry, taka brzoza rosła. Ona chyba jest wycięta, nie? Nowa urosła. Problem polega na tym, że jesteśmy trochę jak ta brzoza, rzuceni w taki bardzo trudny grunt, ale nagle okazuje się, że na ścianie zaczyna rosnąć życie i co ono robi? Ono rozsadza te mury. Ono rozsadza te mury. Tak jest z Panem Bogiem. Ono, ty jesteś taki po prostu jak mur. Jesteś uporządkowany, masz wszystko poukładane. Jesteś po prostu, wiesz, odtąd dotąd. Wszystko jest u ciebie normalnie. Jesteś w porządku. A tymczasem Bóg rzuca tylko jedno ziarenko, jeden kamyk i się zaczyna po prostu dziać powoli coraz więcej i więcej. Zaczyna rozsadzać te mury i oczywiście w tym wypadku mówimy tu o katedrze, o murach katedry, to jest oczywiście niewskazane, ale to jest obraz o moim i twoim uporządkowaniu, który jest śmiercią, tak? Bo te mury to są po prostu gliniane skorupy, nic więcej, tak? A to ziarno jest ziarnem żywym. Dzisiaj więc chcemy powiedzieć tak, Jezus Chrystus, on mówi tak, mógłbym tak jakoś zrobić, żebyś ty był uzdrowiony w poniedziałek, we wtorek, jakoś wieczorkiem, żebyś nie nosił tego łoża tak za bardzo, żeby nikomu się nie na oczy nie włazić, a tymczasem robi coś po to, żeby w nasz ułożony świat wdzierać się i go burzyć. I chcemy powiedzieć tak, kto zna Pana Boga, choć wciut, kto go doświadczył, choć troszkę, wie, że on od tamtej pory, od 2000 lat, nic, a nic się nie zmienił. Tak? On dalej wcale nie ma zamiaru, żeby nam powoli układać życie według modelu święty spokój. Tak? Ma wszystko poukładane, odtąd dotąd, wszystko jest tak, jak trzeba. Bo jak Pan Bóg wchodzi, to zauważamy, że te wszystkie nasze poukładania i to wszystko, ale ostatecznie to martwe, tak? Bo to jest mur, to jest po prostu zwykły, kamienny, ceglasty, gliniany mur. To wszystko zaczyna się po prostu burzyć. I kiedy to się burzy, zaczynamy się zachowywać różnie. Możemy się zachowywać jak Dulsko. Znamy wszyscy Dulską? Lektura obowiązkowa na następny tydzień. Proszę przeczytać moralność pani Dulskiej. I zapytać się, czemu ona dotyczy również i mnie, nas, tu w zborze. Chrystus burzy ład oparty na systemie, który funkcjonuje w świecie. Jaki jest to system? Że najważniejsze jest to, żeby dużo mieć. Bóg burzy zupełnie ten ład, bo on jest oparty, jak czytaliśmy to w Apokalipsie, najważniejsze w świecie jest złoto, srebro, później inne rzeczy i tam w Apokalipsie na końcu najmniej warty jest człowiek, dusza ludzka. Taki jest porządek w Apokalipsie. Proszę to sprawdzić. Chrystus przychodzi, aby przewrócić to do góry nogami. I mówi tak, najważniejszy jest człowiek, a pamiętacie, z czego są zrobione ulice w niebie? One są ze złota zrobione. One są do tego, żeby po nich chodził. Człowiek, żeby po nich chodził. Rozumiesz? Przestawił zupełnie system wartości. To jest po prostu gleba. Złoto jest stworzone do tego, żeby ci się dobrze chodziło. Żebyś mógł chodzić i się w nim przeglądać i żebyś mógł po prostu pomyśleć sobie od kawałek fajny, kawałek czegoś fajne, ładnego. Fajnie się po tym idzie, tak? Obcasy się nie obsuwają, to dla kobiet. Dla mężczyzn, prawda, inne rzeczy się liczą, prawda? A tam usiąść sobie z ryczkiem i troszkę sobie oddłubać, nie wiem po co, bo to takie wszyscy mają. Ale tak jakoś stare życie. Chcemy powiedzieć tak, Jezus Chrystus przynosi nam, zupełnie odwraca system wartości, tak? I musisz się z tym liczyć, że jak Jezus Chrystus, jak Go prosisz, jak Go błagasz, albo nieraz, jak Go w ogóle nie prosisz, tak? Ten człowiek się nie prosił. On wyglądał na proszącego, miał takie proszące oczy. Nie mam człowieka, który by mi pomógł. No to proszę bardzo, masz, ciach. No i zaczyna się problem, tak? Nie prosiłem się, a tutaj okazało się, że stałem się przyczyną zamieszania. W ogóle jestem w związku z tym trochę zdziwiony, tak? Pytają mnie o rzeczy, o których nie mam pojęcia. Kto cię uzdrowił? Co się stało? No nie wiem, po prostu nagle zamieszanie, szas pras i zaczynam chodzić. I nawet nie wiem, kiedy z tym łóżkiem do świątyni przyszedłem. Po prostu, no nie mam pojęcia. Potem, gdy ktoś mu zaczyna wytłumaczyć, a wreszcie Jezus go spotyka i mówi do niego, nie grzesz, aby cię coś więcej nie spotkało, no to on leci z tą wiadomością, bo informacja w naszym świecie jest bardzo cenna. Zdobył informację, to leci z tą informacją. Wiem, kto mnie uzdrowił. Jezus mnie uzdrowił z Nazaretu. Jak powiedzieliśmy, losy tego człowieka są nam nieznane, ale wiemy, jakie są losy dalej Jezusa Chrystusa. Stawiają go przed pręgierzem i zaczynają oceniać. I mówią mu co? Mamy do ciebie przeciwko tobie trzy argumenty, które powodują, że prawdopodobnie nie przeżyjesz. Wszystko za to, że uzdrowił człowieka. Jakie to są argumenty? Po pierwsze, łamiesz szabat i w ogóle się kompletnie nie przejmujesz tym, że są granice szabatu. Czy ty jesteś kimś, kto ma prawo łamać szabat? Albo inaczej zapytamy, kto ma prawo łamać szabat? Nikt. Bo Pan Bóg szanuje szabat. A co dopiero ty? Na dodatek mówisz coś, że skoro Pan Bóg działa, to ty działasz. Człowieku, coś ci się porąbało. Nie można tak mówić. Jest ten tekst, który tutaj pominęliśmy, na który chcę zwrócić waszą uwagę, ale to naprawdę tylko Jackowi chcę zwrócić uwagę na ten tekst, bo on jakby rzeczywiście tą Greką się przejął, się uczył i się naprawdę nauczył tej Greki, mógłby ją tutaj wykładać. Mówię tutaj o jego nauczycielce, która go po prostu, ale też i o jego zdolnościach. Był wyjątkowy. 5.18, Jacuś, 5.18. 5.18 w naszym przykładzie brzmi tak. Dlatego Żydzi tym usilniej starali się go zabić, bo nie tylko łamał szabat. Permanentnie łamał szabat. Ale także, i tutaj jest napisane tak, Boga nazywał własnym ojcem. Jacuś, weź to sobie sprawdź. Naprawdę to jest cenny tekst. Bo ja go sobie sprawdziłem. Tu jest napisane, Boga nazywał własnym ojcem. A tam w oryginale jest napisane dokładnie tak samo, jak mówią u nas w Hamburgu, tylko odwrotnie. Napisane, ojca nazywał własnym Bogiem. Albo własnego ojca nazywał Bogiem. Czyli zarzut brzmiał nie tak, że on mówił, że Bóg jest jego ojcem, tylko że ten ziemski ojciec jest Bogiem. Tak jest w oryginale. Czemu się uparto, żeby tłumaczyć w ten sposób? Nie wiem, ale można to w mądrych książkach znaleźć i zapraszam do tych mądrych książek, żeby poszukać, ale może też w oryginale Jacka można napisać. On nazywał swojego ojca, nazywał Bogiem i to się po prostu nie mieściło w głowie, tak? I w związku z tym czynił się równy jego prerogatywą, czynił się różnym Bogu. I to jest bardzo ciekawy tekst, który myślę sobie, na który warto by było zwrócić uwagę, a który rozpoczyna z kolei taką krótką przypowieść. Mówią mądrzy, że 19 wiersz, zwróćcie uwagę na 19 wiersz, 19 wiersz mówi tak, Jezus wtedy odezwał się na te zarzuty i powiedział im tak, amen, amen, przepraszam za to, że mówię amen, a nie zaprawdę, amen, amen, powiadam wam, że nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni, co bowiem on czyni, to samo syn czyni. Ktoś powiedział tak i myślę, że trzeba się zgodzić. To jest przypowieść. Popatrz się na nią. Zapisujemy ją z dużych liter ojciec, syn, ale wiemy, że to jest umowne, ponieważ w oryginale one wszystkie były z małych liter pisane i nie wiadomo. To jest przypowieść. Przypowieść o relacjach między ojcem i synem. Co jest największym zaskoczeniem, kiedy chodzimy za Chrystusem i kiedy Go poznajemy? Co jest największym naszym zaskoczeniem? Chyba to, że On nazywa nas swoimi braćmi, nazywa nas synami Ojca i mówi, że daje nam Ducha Świętego, czyli udziela nam boskiej natury. To jest najbardziej zaskakujące? Ja powiem szczerze, że ile razy czytam początek trzeciego rozdziału listu Jana, pierwszego listu Jana, jestem zawsze zdumiony i zawsze oniemiały i zawsze nie wiem dokładnie, co o tym myśleć. Tam jest napisane tak. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale się jeszcze nie objawiło, kim będziemy. Już jesteś dzieckiem Bożym, ale się jeszcze nie objawiło, kim będziesz. Ale gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Słuchajcie, to jest coś takiego, o czym lepiej nie myśleć dalej, bo człowiekowi przychodzą takie dziwne rzeczy i takie zaskakujące rzeczy, więc chcę tylko zwrócić waszą uwagę. Najbardziej zaskakujące, najdziwniejsze jest to, że człowiek rozpoznaje, że jest bratem, że jest synem Ojca, że otrzymał Ducha Świętego, czyli tę boską naturę, która jest udziałem Boga, ty ją masz, otrzymałeś ją, myślisz o sobie, że jesteś zwykłym zjadaczem chleba, nic z tego. Jesteś człowiekiem, w którym Bóg, święty Bóg, transcendentalny Bóg, Bóg, którego się nie pomieści, wszechświat, zamieszkał w tobie. I ta jego boska natura jest w tobie. I czy ty to sobie wyobrażasz, czy nie wyobrażasz, czy masz świadomość, czy nie masz świadomości, ta boska natura w tobie uczyniła miejsce obecności Boga. Nazywasz się w związku z tym świątynią. Świątynią Boga, świątynią Ducha. Jesteś. Sklepnij sobie swoje ciało i pomyśl sobie od ciała. Tak? Wyglądasz tak samo, jak inni wyglądają, nieraz gorzej niż inni, ale generalnie od ciała. Natomiast stajesz się dla Boga kimś wyjątkowym. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ nieraz nam się wydaje, że gdybyśmy mogli być Bogiem, albo gdybyśmy, nie, tak nigdy nie myślimy, tak? Może tam kiedyś, jak coś nam się przytrafiło, gdybym był Bogiem, mógłbym naprawdę fajne rzeczy zrobić, albo no może nie Bogiem, gdybym wygrał te 35 milionów, co to można było wygrać, tak? Niech Bóg błogosławi. Gdybym mógł wygrać te ileś tam milionów, mógłbym coś zacząć robić. Zobaczcie, w tej przypowieści, i na to tylko zwrócę waszą uwagę, w tej przypowieści przychodzi kusiciel, bo ci oskarżyciele, tak naprawdę to jest kusiciel, tak? Oni zobaczyli błysk w oczach tego człowieka, zobaczyli, że jeden, który był martwy i miał po prostu puste oczy, zaczął, miał inny wzrok, znaleźli źródło tego i zlokalizowali to wszystko, niby ludzie, a tak naprawdę za tym wszystkim stoi nieprzyjaciel, tak? Przychodzi ten nieprzyjaciel i Jezus odpowiada na to pokuszenie. A pokuszenie brzmi tak. Jeżeli byłbyś Synem Bożym, to mógłbyś robić to, co ci się podoba, tak? To jest coś więcej niż tylko, jakbyś miał 35 milionów, to stać ci byłoby na wykup uniwersytetu, w którym pracujesz i na zostanie w nim rektorem. Mógłbyś wykupić sobie miejsce pracy, w którym jesteś i zwolnić swojego kierownika, który idzie darmowo. Słyszałem o takim przypadku. Jeden Francuz tak zrobił. Wygrał ileś pieniędzy, po czym wykupił restaurację i wywalił kierownika. Bóg go po prostu denerwował. Po czym sprzedał restaurację. Tak, myślimy sobie nieraz, że wszystko polega na tym, że gdybym miał taką możliwość, to bym inaczej poukładał świat. I najpiękniejsze, bo zwróćcie na to uwagę, to musi być ważne. To musi być naprawdę ważne. W wierszu 19 jest napisane tak. Syn nie może nic czynić od siebie, tylko to, co widzi, co ojciec czyni. Co bowiem ojciec czyni, to syn czyni. To jest Jezusowa wizja tego, kim jest dla niego ojciec. I to jest jego nauka odnośnie mnie i ciebie, co to znaczy, że jesteś synem. Pamiętacie, co powiedział temu człowiekowi, gdy go spotkał w świątyni? Powiedział, nie grzesz. Tak? Nie grzesz. Nie grzesz. Co to znaczy grzeszyć? To znaczy nie słyszeć. Albo dokładnie nie być posłusznym. Tak? Na czym polega to, że Jezus jest doskonałym synem? Ponieważ słyszy. Ponieważ słyszy. Ponieważ słyszy, ponieważ jest posłuszny. I nie ma swoich planów i tego swojej własnej wizji świata, swojej własnej wizji życia i będzie robił tam niestworzone rzeczy, tylko ma zamknięte i mówi tak, robię tylko to, co robi ojciec. Jakbyśmy wygrali te miliony złotych, to moglibyśmy robić to, co chcemy. Moglibyśmy objawić, jacy naprawdę jesteśmy, na czym nam zależy. Moglibyśmy przestać chodzić do zboru, a wykupić sobie jacht i żeglować całe życie po świecie i nigdy więcej do kościoła nie przyjechać. Nagle by się objawiło, co w człowieku tak naprawdę jest. Ale Jezus, będąc w pełni bogaty i mogąc wszystko, mówi tak. Nie zrobię niczego, co nie jest zgodne z wolą Ojca. Ja niczego nie robię, niczego nie mówię, tylko to, co widzę u Ojca i to, co Ojciec robi i to, co Ojciec mówi i ja jestem Mu posłuszny. Siostry, bracia, chcę, żebyśmy dzisiaj zamknęli to rozważanie, bo oczywiście ono niestety z jakichś powodów niezrozumiałych dla mnie dotyczy zaledwie 19 wiersza. Ja bardzo przepraszam, ja liczyłem na to, że uda mi się do 29, ale... Nie chcę was katować, absolutnie. To nie znaczy, że nie będziemy dalej rozważać tego 5 rozdziału. Te kręgi po prostu są duże. Bo myślę sobie tak, Jezus Chrystus chce nam powiedzieć bardzo ważną prawdę, że gdy przychodzi do Ciebie, i to jest podsumowanie, gdy przychodzi do Twojego życia, to możesz pomyśleć sobie tak, przyszedł, żeby dać mi spokój, przyszedł, żeby dać mi radość, przyszedł, żeby dać mi, gwarancję bezpieczeństwa, przyszedł przynieść mi zbawienie, przyszedł przynieść mi bezpieczeństwo. A Jezus Chrystus, kiedy przychodzi do Ciebie, to przynosi Ci problemy. Wiesz o tym? Miałeś poukładany świat, wszystko zaczyna się walić, tak? Miałeś ułożony system, kogo lubisz, kogo nie lubisz, kto jest fajny, kto niefajny. Miałeś wszystko poukładane od A do Z. Wszystko było, on wchodzi i wszystko ci to po prostu zaczyna burzyć. Mógł to zrobić kiedyś na początku, potem sobie znowu wszystko poukładałeś, bo tacy jesteśmy, tak? A potem powiedziałeś mu, panie, przyjdź, bo coś mi się tutaj wszystkim nie gra. Jakoś się znowu zrobiło smętnie, jakoś tak się czuję jak w grobie, jakoś tak ponuro, jakoś tak znowu w oczach nie ma błysku, nie ma światła, w ogóle jakoś takie znowu jakby po staremu. Mówi, dobra. I znowu dasz nasz, i co się okazuje, że on ci rozbłyska oczy, po czym ludzie zaczynają się na ciebie patrzeć jak na wariata i zaczynają się dziwne rzeczy wokół ciebie dziać. Chcę więc powiedzieć tak. My oczekujemy cudu, my oczekujemy, że Bóg zaspokoi wszystkie jakieś takie nasze wszystkie potrzeby, po czym się okazuje, że gdy mówimy tak, Panie, to się okazuje, że on zaczyna wszystko wokół nas zmieniać. I on nam pokazuje, na czym polega porządek. On mówi tak, wiesz, otwieram twoje uszy, abyś słyszał, co mówię, byś był posłuszny. I wtedy już zaczyna do nas docierać, że to nie żarty. Że to jest poważnie. Że to życie nasze musi ulec zmianie. Że to nasze myślenie musi ulec zmianie. I że zmiana jest w tę stronę idzie. Co widzę, co ojciec mówi, co ojciec czyni, jak ojciec działa, tak ja działam. Co może stanąć w opozycji do wszystkich pobożnych religijnych, szczególnie pobożnych i religijnych ludzi, którzy uważają, że oni Pana Boga znają doskonale i wiedzą, że nie wolno pewnych rzeczy robić. W szabat nie wolno nosić łoża. A jak spotykam się z Bogiem, który działa i który wchodzi w moje życie, to On zaczyna mnie popychać do rzeczy, o których sobie nie zdałem sprawy. Oczywiście mogę Pana Boga oswoić i mówimy to na koniec, mogę Pana Boga oswoić i mogę powiedzieć, dobra, mi potrzebny Panie Boże jesteś tylko jako uzdrowiciel. Zaskakująco On nieraz działa tylko jako uzdrowiciel, tak? Ale czy to przynosi mi radość? Czy przynosi mi zbawienie? Czy przynosi mi szczęście? Muszę powiedzieć tak. Uzdrowił mnie, poszedłem w świat i dalej jestem taki, jaki byłem. I wcale nie jestem szczęśliwy. Na czym polega więc szczęście? Zamknijmy to. Szczęście polega na tym, by robić to, co widzę u Ojca i mówić to, co On mówi i czynić tak, jak On czyni i myśleć, jak On myśli. I powiem Wam szczerze, siostry, bracia, myślimy sobie, że szczęście to może być naprawdę gruby portfel, to może być naprawdę stabilizacja, to może być praca, to mogą być dobre relacje, to może być wspaniały drugi człowiek obok mnie. Mogę sobie tak myśleć, ale ostatecznie okaże się, że te wszystkie rzeczy mnie nie uczynią szczęśliwym. Ponieważ prawdziwe szczęście, i mówi tak psalmista, i powiada to Jezus, to być blisko Boga. To słyszeć, co mówi Ojciec i dokładnie tak postępować. I kiedy tak jest, ja jestem tak spokojny i szczęśliwy, że po prostu niczego więcej nie potrzebuję. Mogą ludzie wygrywać miliony, mogą naprawdę być bardzo szczęśliwi w pracy, bo mieć fajną robotę i nagle się okaże, że to wszystko się wali. A ja mogę być zupełnie na innych fundamentach. Być blisko Boga. Jezus tak powiedział. Amen, amen. Nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i czy Syn. Amen.